Miało i szczęść Boże, kochany się Państwo Wiesław Pilip. Proszę Państwa, druga część prezentowanego przeze mnie artykułu z portalu w polityce Chiny nie chcą sojuszu wojskowego z Rosją, autorstwa niejakiego Budzisza, który w tym artykule prezentuje głównie stanowisko amerykańskie i głównie stanowisko rosyjskie. Znaczy rosyjskie i amerykańskie. Cytuję. Proszę nie zapomnieć o... Słuchając tego, co ja mówię, pamiętajcie Państwo o rzeczy najważniejszej. Waszyngton próbuje, nie od dzisiaj zresztą, przeciągnąć Rosję na swoją stronę i mieć ją przynajmniej neutralną w ewentualnym konflikcie swoim z Rosją. Czy w ogóle wszystkich białych małp z Rosją. Z Chinami, przepraszam. Z Chinami. Więc zbudowanie neutralnej pozycji Rosji jest dla Amerykanów niesamowicie ważne. Niesamowicie istotne. Natomiast z drugiej strony, i o tym też trzeba bardzo pamiętać, że Chińczycy nie tworzą z nikim i odeszli od myślenia kategoriami tworzenia sojuszy wojskowych. Dla nich stosunki strategiczne są wystarczająco dobre, a wystarczająco wystarczająco wypełniają swoją treścią relacje między Chinami a innymi umawiającymi się z Chinami i Koreami. Między innymi Polska ma takie stosunki z Pekinem. Wracam do tekstu. Stanowisko Pekinu, cytuję, przecina spekulacje w tym zakresie, które zaczęły się po zeszłorocznej październikowej wypowiedzi Władimira Putina, który mówił, że Rosja jest otwarta na tego rodzaju sojusz, który jego zdaniem można sobie wyobrazić. Wypowiedź chińskiego ministra obrony już została dostrzeżona w Moskwie i wzbudziła tak zwane mieszane uczucia. Z jednej strony przywoływani przez media analitycy, jak na przykład cytowany przez niezawisłą gazetę Wasyli Kaszyn z Instytutu Dalekiego Wschodu Rosyjskiej Akademii Nauk, mówią, że jest ona bezpośrednią konsekwencją linii sprowadzającej się do krytyki przez obydwa państwa samej idei sojuszy wojskowych. I w związku z tym, nawet jeśli ich związek ma cechy charakterystyczne dla sojuszu, to na poziomie retoryki będą mówić, że to jest bardzo bliskie partnerstwo i wzajemna pomoc i przyjaźń. Z drugiej strony jednak, redaktor naczelny dziennika Konstantin... Ale jakiego dziennika? Pewnie niezależnie mojej gazety. Redaktor tego dziennika Konstantin Remczukow już w ubiegłym tygodniu pisał, że Chiny odchodzą od polityki, w której znalazłoby się miejsce w nowym światowym układzie sił dla wielu równorzędnych graczy i są w gruncie rzeczy zainteresowani zbudowaniem duopolu, w którym rolę głównych rozgrywających w swoich strefach wpływów odegrałyby z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Chiny. Z perspektywy Moskwy taki scenariusz oznaczałby albo jej polityczną izolację, czyli Moskwy, albo, co zważywszy na różnicę potencjałów i zaakceptowanie roli junior partnera Chin. Rosjanie nie mogli też nie dostrzec, że chińskie oświadczenie pojawiło się w momencie, kiedy w Pekinie rozpoczęło się zgromadzenie przedstawicieli ludowych, w trakcie którego podejmuje się decyzję o gospodarczej strategii kraju na kolejną 14-5-latkę. I że zbiegło się ono w czasie z nałożeniem na Moskwę przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską kolejnych sankcji. Chciałem zwrócić uwagę Państwa, że te kolejne sankcje na Rosję nakładane można błyskawicznie zdjąć, jeśli Rosjanie zaakceptują przejście do obozu białych małp. Od po prostu. I pamiętajcie Państwo, że o tym, że ja nigdy Rosjan nie klasyfikuję jako białych. Cytuję dalej. Najlepszym przykładem, do czego prowadzić może nierównomierne chińsko-rosyjskie partnerstwo, jest zdaniem wielu obserwatorów rosyjskich sytuacja w Azji Środkowej, w której rosyjskie wpływy są wypłukiwane przez Chiny. Tak jak powiedziałem, ten człowiek, ten Budzisz, nie wiem, czy jest, czy mieni się specjalistą od Rosji, czyli w ogóle wschodu, wcale się nie dziwiłbym, gdyby współpracował z OSW. No i cały czas, dlatego cały czas To, co mówią Rosjanie, to on przed tym klęka i analizuje, i analizuje, i analizuje. Tak, cytuję. Zdaniem ekspertów moskiewskiego centrum Carnegie, Pekin, który pierwotnie zainteresowany był przede wszystkim ekspansją kapitałową i inwestycyjną, obecnie przystąpił do umacniania swoich wpływów politycznych. Istnieje wiele przesłanek na to. Cały czas to jest omawiane z punktu widzenia Moskwy. Pamiętajcie Państwo, że ten niby Polak mówi o interesach Moskwy w Azji. Że ostatni przewrót w Kirgizji, najbiedniejszym, najbardziej gospodarczo kapitałowo uzależnionym od Chin kraju, regionu, nastąpił albo z inspiracją, albo za milczącym przyzwoleniem Pekinu. A obecny prezydent Sadyr Japarow ma liczne związki z Chinami. Zaś w grudniu ubiegłego roku dziennik Financial Times opisywał, jak Timur Kulibajew, prywatnie zięć Nursultana Nazarbajewa, byłego prezydenta, jeśli przypominam sobie, lidera Kazachstanu, zarobił 200 milionów dolarów na budowie gazociągu do zamieszkałej przez Ujgurów prowincji Xinjiang. Nie. Ty polskojęzyczna małpo. Prowincja Xinjiang jest zamieszkana przez Ujgurów, jest zamieszkana przez Hanów, jest zamieszkana przez różne mniejszości również. Ich jest chyba z 12. Więc ja rozumiem, że Polacy nie muszą tego wiedzieć, dlatego takie polskojęzyczne małpy jak Budzisz powinny im jakby ich edukować, tychże Polaków. Ale nie. Wprowadzają w błąd. Cytuję. W świetle ujawnionych materiałów Chiny mają na szeroką skalę korumpować elity państw Azji Środkowej, umacniając w ten sposób swoje wpływy polityczne. Dobrze. Proszę Państwa, już niedaleko. W parze z umacnianiem wpływów politycznych postępuje też penetracja obszaru wojskowego, na co Moskwa jest szczególnie uczulona, widząc w swej dominacji wojskowej główne, jeśli nie jedyne narzędzie utrzymania wpływów. Dominacji wojskowej oczywiście na obszarze Azji Środkowej. Raffaello Pantucci, analityk z brytyjskiego think tanku Rusi, napisał niedawno, że przez lata błędnie uważano, że w Azji Środkowej między Moskwą a Pekinem istnieje coś w rodzaju niepisanego podziału obowiązków. W świetle tej teorii Chiny miały swoją uwagę skupić na kwestiach ekonomicznych, a Rosja na polityce bezpieczeństwa. Nawet jeśli, uważa Pantucci, taki układ istniał, to dziś należy on do przeszłości. Istniał, istnieje i będzie istniał. Ale zaraz się do tego odniosę. Chińska milicja do obowiązków, której należy, jak pisze brytyjski dziennik, dbanie o bezpieczeństwo obywateli również poza granicami kraju. Pierwszy raz słyszę. To jest jakaś bzdura. To jest jakieś kompletne... To jest kłamstwo takiego rzędu, że to w pale się nie mieści. A chińska milicja do obowiązków, której należy, jak pisze brytyjski, dbanie o bezpieczeństwo obywateli poza granicami kraju, to jest chore. To jest kłamstwo tak gigantyczne, jak mówienie o puchu, że jest czarny. Dobra, jedziemy dalej. Więc szkoli odpowiednie służby w Uzbekistanie. Nie policja szkoli. A oddziały specjalne Chin i Kirgistanu zorganizowały wspólne manewry, ale również zawarła porozumienie w sprawie wspólnych patroli w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgizji. Chiny oczywiście. Proszę Państwa, to wszystko jest omawiane na poziomie OSW, czyli tej organizacji, Szanghajska Organizacja Współpracy. To jest omawiane te sprawy od lat zresztą, a więc te patrole, manewry, to wszystko jest antyterrorystyczne. Antyterrorystyczne. Ach, to sukinsyny. Celem tych operacji, czytuję dalej, celem tych operacji jest z jednej strony lepsza ochrona chińskich specjalistów i menedżerów pracujących w tych krajach, to jest bzdura, z drugiej zaś walka z ujgurską diasporą. Jeszcze większa bzdura. Niezależnie jednak od motywów, które przyświecają Pekinowi, należy mówić o zmianie jego polityki i bardziej stanowczym bronieniu swoich interesów. Tutaj kłamstwo, to są piętrowe kłamstwa w tym miejscu. Piętrowe kłamstwa. Obiektywnie rzecz biorąc, wzrost chińskich wpływów prowadzi do zmniejszenia oddziaływania Moskwy, która jeszcze kilkanaście lat temu uważała Azję Środkową za domenę swoich wyłącznych wpływów. Dziś co najwyżej można mówić o współkształtowaniu przez Federację Rosyjską polityki regionu. Gdyby taki model relacji chińsko-rosyjskich miał się utrwalić, to zdaniem wielu specjalistów w obliczu narastającej dysproporcji potencjału, Moskwa będzie zawsze słabszym partnerem, zmuszonym godzić się na wzrost znaczenia Pekinu. Strategiczny sojusz między obydwoma państwami, o którym dzisiaj jest mowa, w gruncie rzeczy pozbawiłby Rosję możliwości manewru w obliczu konfliktu z Zachodem, a w dłuższej perspektywie działał wyłącznie na korzyści. Koniec. Całe szczęście. Całe szczęście. A proszę Państwa, jestem trochę zdenerwowany, więc ja nie chcę. Chcę odpocząć, chcę się uspokoić. I dopiero później wprowadzę trzecią część, która będzie analizą tych łajdactw, o których pisze ten cały Budzisz, ale nie swoim piórem. Jestem przekonany, że on to gdzieś wyczytał. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.